Jezusa Chrystusa. I powiem pokrótce, na czym to polegało, na czym to polega zawsze. Otóż mówiliśmy o tym, że kiedy w Dziejach Apostolskich ludzie rozproszyli się, ci, którzy wierzyli, między innymi Filip, dotarł do miasta Samarii i tam głosił Chrystusa ludziom, którzy tam byli. Samaria to było miasto pogańskie, z którym Żydzi nie utrzymywali stosunków. I kiedy głosił Chrystusa, rzeczy niezwykłe się działy. Duchy nieczyste z krzykiem wychodziły, wielu sparaliżowanych zostało uzdrowionych i wielu ułomnych zostało uzdrowionych. Głosił Chrystusa. Powiedzieliśmy, że głoszenie Chrystusa jest to coś troszeczkę innego. Właściwie nie dokładnie to samo, co głoszenie słowa. Po prostu może sprecyzujmy. Głoszenie Chrystusa, kiedy głosimy Chrystusa, kiedy jest słowo o Chrystusie, jest to namaszczenie, które było nad Jezusem Chrystusem, jest uwalniane. Ono spływa na to słowo. Głoszenie Chrystusa. A co to jest za namaszczenie, które było na Jezusie Chrystusie? Jest to namaszczenie, które jest opisane w księdze Izajasza, czy też kiedy Pan Jezus był w synagodze, wziął zwój księgi z proroka Izajasza i czytał i mówi, to się wypełniło w waszych uszach. Co to było za słowo? Duch Pański nade mną wszedł, namaścił mnie, abym ubogim zwiastował dobrą nowinę, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność i abym zwiastował miłościwy rok Pana. I to jest to namaszczenie, które pochodzi od Boga, które było i które jest na Jezusie Chrystusie. To jest namaszczenie mesjańskie, które służy do uwalniania. I moja dzisiejsza właściwie usługa, ta myśl, którą Bóg włożył w moje serce, jest to jest pytanie. Czy doceniasz, czy doceniam, kim jest Mesjasz? Czy doceniasz Jezusa Chrystusa? Czy poznałeś Go w ogóle? Zaprosiłeś Go do swojego serca? A jeśli nawet Go zaprosiłeś? Mówię to jest tak samo słowo do mnie, bo słowo jest jak miecz obosieczny. Czy doceniam, kim jest Mesjasz? Czy doceniam, czym jest to namaszczenie, które jest od Jezusa, pochodzi od Jezusa Chrystusa, które właściwie pochodzi od Boga, a spoczęło na Jezusie Chrystusie. I to namaszczenie jest do wypuszczenia na wolność z wszelkich ucisków. Jest to namaszczenie do wypuszczenia na wolność z wszelkich ucisków. I namaszczenie, które jest to dekret wszechmogącego Boga, który akt prawny, który ogłasza wolność ludziom. Jest to akt prawny. I to jest coś takiego, że to jest dekret Króla Królów, Pana Panów. I kiedy głosimy Chrystusa, nie robimy nic innego, jak ogłaszamy ten akt wolności ludziom, a także sobie samym. To jest dekret wolności. W Starym Testamencie, w Księdze Izajasza, jest takie słowo, które mówi, że lud jest zgubiony, splądrowany, ludzie są związani, spętani w dołach, a nie ma nikogo, kto by mówił oddaj. Nikogo nie ma, który mówił wypuść. To było w Księdze Izajasza, ale chcę wam powiedzieć. Oczywiście o tych związanych, spętanych ludziach w dołach nie chodzi tutaj o... Nawet wtedy, w Starym Testamencie, to nie chodziło o ludzi fizycznie związanych czy spętanych w dołach. Chociaż byli. Prorocy byli gdzieś tam w cysternie. Ale tu chodziło o ludzi, którzy są w więzach grzechu, w więzach nieprawości, w różnych uciskach. I Słowo Boże mówiło, że nie ma nikogo, kto by mówił oddaj. I chcę wam coś powiedzieć. Chrystus jest tym, który mówi oddaj. Halleluja. Jezus jest właśnie tym, który wypełnia, który mówi oddaj. I kiedy głosimy po prostu Chrystusa, kiedy to namaszczenie spływa, to jest to namaszczenie, które mówi oddaj. I kiedy, kochani, kiedy przychodzi akt prawny, akt Króla Królów, Pana Panów o uwolnieniu, ogłoszenie jeńcom wyzwolenia, nie ma tutaj dyskusji. Nie prosimy diabła, nie prosimy chorób, by sobie poszły. Nie mówimy, diable, może byś był łaskaw opuścić to terytorium, czy może byś był łaskaw opuścić życie tego człowieka, a może byś był łaskaw opuścić ten obszar życia. Po prostu jest to deklaracja aktu o uwolnieniu. Halleluja. I tym jest Jezus Chrystus. To nie jest prośba. On musi, kochani, po prostu oddać. Musi musi cofnąć się z tego, co zostało zabrane bezprawnie. I kochani, co stało się, kiedy były zielone święta? Cóż takiego się stało? Za tydzień mamy zielone święta. Wierzę, że to dzisiejsze słowo również trochę nas na to przygotowuje. Co się takiego stało, że ludzie, którzy byli ułomni, sami byli wcześniej ułomni, byli bojaźliwi, byli tchórzliwi, nagle zaczęli robić to samo, co robił Mesjasz. Nagle się tam, gdzie poszli, ludzie byli uzdrawiani, byli wypuszczani na wolność. Nagle choroby odchodziły, nagle duchy ciemności odchodziły, nagle życie ludzkie się zmieniało, które było w niewoli diabła. Wszelkie problemy, mówię, wszelkie uciski, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, gdzieś tam odchodziły. Między innymi Filip, który był człowiekiem, nawet nie był apostołem, ale był człowiekiem po prostu, który przeżył pięćdziesiątnicę. Czytamy, że był pełnym Ducha Świętego. Cóż takiego, kochani, się stało? Otóż stało się to, że to samo namaszczenie, które było na Jezusie Chrystusie, to samo namaszczenie, które mówi oddaj, to samo namaszczenie, które wypuszcza uciśnionych na wolność, które ogłasza jeńcom wyzwolenie, to samo namaszczenie, które ogłasza miłościwy rok Pana. Jeszcze jedną rzecz wspomnę, głosząc to, uczę was, jak głosić Chrystusa. W tym samym namaszczeniu jest prawo, mówię, prawo do ogłaszania miłościwego roku Pana. A cóż to takiego było, ten miłościwy rok Pana? W Starym Testamencie czytamy, że było coś takiego jak rok szabatowy, to 7 lat, gdzie umarzano wszystkie długi, a co 50 lat był rok jubileuszowy, gdzie wszyscy niewolnicy byli wypuszczani na wolność. Co więcej, każdy wracał do swojej rodziny, był to powrót do swoich rodzin. I Pan Jezus Chrystus miał prawo ogłosić taki rok. Nie trzeba było czekać 7 lat czy 50 lat. I dzisiaj w tym namaszczeniu jest właśnie ogłaszenie, proklamacja tego roku dla twojego życia, dla mojego życia. Przyjmując to namaszczenie, chcę wam powiedzieć, kiedy przyjąłem Jezusa Chrystusa, kiedy wpuściłem Jezusa Chrystusa do mojego życia, kiedy namaszczenie Ducha Świętego przyszło do mojego życia, to namaszczenie przyniosło również rok jubileuszowy do mojego życia. Darowało mi wszystkie długi. To namaszczenie przyniosło uwolnienie od mocy ciemności, od wszelkich duchowych długów, od wszelkiego, co złe. O kochani, gdybyśmy doceniali, czym jest to namaszczenie, gdybyśmy doceniali, kim jest Mesjasz. Czy wiecie, że jest to szczególny czas tego ostatniego tygodnia. Bóg pokazał mi, jak bardzo go nie doceniałem. Bóg pokazał mi, jak bardzo my, chrześcijanie, nie doceniamy Mesjasza. Tak bardzo nie doceniamy Boga. Kim On jest? I oby Bóg dzisiaj nam pokazał, kim On naprawdę jest, jaką ma moc. Jaką ma moc w naszym życiu? Czym jest Jego namaszczenie? Zabiegalibyśmy o to namaszczenie jako o coś drogocennego, coś najdroższego. I za tydzień jest święto Zielonych Świąt. To jest tylko przypomnienie. I kochani, niech to dzisiejsze słowo będzie dla nas zachętą, abyśmy zapragnęli tego namaszczenia. Abyśmy przez ten tydzień, chociaż będzie modlitwa przez Duchem Świętym, abyśmy się modlili: Panie, chcę tego samego chcę, a może chcę jeszcze więcej. Nawet jeśli to przyjąłem, to chcę jeszcze więcej. A więc to jest to cudowne namaszczenie. Po prostu, co się stało, kochani? To samo namaszczenie, które było w Jezusie Chrystusie, które było nad Jezusem Chrystusem, zostało wlane w naczynia ludzkie. Kiedy ludzie, przyszedł dzień Pięćdziesiątnicy, co się takiego stało? To nie jest ważne, że ludzie zaczęli mówić innymi językami. To jest tylko znak, że tam czy prorokowali, czy działy się cuda. To są tylko pewne znaki towarzyszące. I to rzeczywiście jest, o tym mówi Biblia. Ale istotą jest to, że zostało wlane namaszczenie w ludzkie naczynia, które przynosi wolność. Wszelkie wyzwolenie od grzechu, od mocy ciemności, od wszelkiego ucisku. To jest to namaszczenie, które mówi oddaj. I kochani, kim jest Chrystus? Otóż Chrystus jest tym, kochani, który przynosi wolność w każdym obszarze życia. Jego namaszczenie, mówię, to jest ta wolność, która przychodzi w każdym obszarze życia. Mówiłem to w środę, powtórzę dzisiaj, że niektórzy ludzie są całkowicie daleko od Boga, są w więzach, nie czynią swojej woli, potrzebują wyzwolenia przez Jezusa Chrystusa. Ale czasami jest tak, że nasze życie poddaliśmy Bogu, ale jakaś część tego życia, na jakiejś części, mówię tak jak na części podwórka na przykład, ktoś tam coś postawi. Użyłem takiego przykładu w środę. Nie wiedziałem, że to się nawet wypełni w jakiś sposób. Ktoś coś postawi, tak jak w życiu. I okazuje się, że tak samo może być w naszym życiu. Służymy Bogu, ale jest jakiś obszar, który wiemy, że to nie jest to, co powinno, co należy do Boga. Że jest tam ktoś coś zostawił, że zły sąsiad, nie nazwę go sąsiadem, ale zły coś tam postawił. Mówi, nie wezmę tego. Tak już będzie. To jest moje. I to namaszczenie Jezusa Chrystusa przynosi wolność. Jest to dekret Króla Królów. Pana Panów. Kochani, gdybyśmy to doceniali, gdybyśmy doceniali, czym jest to namaszczenie, które przynosi wolność, drodzy, błagalibyśmy Pana, żeby choć kropla tego namaszczenia, kropla tego namaszczenia wpłynęła do naszego życia, abyśmy mogli to namaszczenie nieść innym ludziom, aby to namaszczenie spłynęło do naszego życia i ono przyniesie wolność w każdym obszarze, chcę wam, drodzy, powiedzieć. I moje pytanie jest takie, czy doceniamy tego, kim jest Jezus Chrystus? Czy doceniamy, kim jest Mesjasz tak naprawdę dla ciebie, ten Jeszua Hameszija? Ja myślę, że nie tylko Żydzi nie doceniają Jezusa Chrystusa Mesjasza, ale także my, ludzie, którzy obchodzimy święta ku Jego czci, ludzie, którzy nie doceniamy Jego mocy. Czym jest Jego moc? I chciałbym dzisiaj wam, spróbuję wam powiedzieć o Jego mocy, aby Pan otworzył nasze oczy. Jest to odpowiedź na wszelkie uciski i Mesjasz jest mocniejszy nad każdy problem, który mógłbyś przywołać czy wyobrazić sobie w swoim życiu. Nad wszelką chorobę, nad wszelki grzech, nad wszelkie związanie, nad wszelką moc ciemności, nad wszelką ciemność jest on mocniejszy. To jest ten, który mówi oddaj. I chcę wam powiedzieć, że ludzie wierzący, o tym mówi Biblia, zobaczyłem, że ludzie wierzący nie znają, tak naprawdę wierzący, posłuchajcie, tego, w którego uwierzyli. Nie doceniają go. I wiecie, czy nie wiem, czy wiecie, że apostoł Paweł modlił się o wierzących ludzi, aby Bóg ich oświecił, kogo oni przyjęli. Chciałbym, żebyśmy przeczytali pewien fragment. Sięgniemy za chwilę do tekstu. Otwórzmy list do Efezjan, pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział od wiersza 15. List do Efezjan, pierwszy rozdział od wiersza 15. Przeczytamy do końca ten list. Znaczy ten rozdział. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy, dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził Go po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samym ustanowił ponad wszystko, ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. I zobaczmy, to jest ciekawe. Paweł pisze, oczywiście w nastęniu Bożym, odkąd ja usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa Chrystusa i o miłości do wszystkich świętych. Wydawałoby się, no to wiara w Pana Jezusa i miłość, to no to wspaniale. No i wspaniale rzeczywiście, ale okazało się, że nie wszystko, że tym ludziom czegoś brakowało, tak jak nam brakuje. O co mówił się Paweł, o co modlił się Paweł? Nawet miał jakieś uwolnienie. Nie o cuda, nie o konkretne rzeczy, ale o to. Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości, objawienia ku poznaniu Jego. Przede wszystkim ku poznaniu Jego. Mówi jednym słowem, że Paweł modli się, żeby Efezjanie, żeby chrześcijanie bardziej poznali Boga. A teraz konkretnie. Konkretnie co? To jest ciekawe. Ku poznaniu Jego. Oświecił oczy serca waszego. Czyli są oczy serca. Są fizyczne oczy, które są bardzo ważne. Wiemy o tym dobrze, kiedy jest problem z tymi oczami. Ale nie mniej ważne, a może jeszcze bardziej ważne dla życia duchowego i dla wieczności są oczy serca naszego. I ta ślepota jest jeszcze gorsza. I z modlitwy, aby Bóg oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, co? Jaka jest nadzieja, do której was powołał? Halleluja. Musisz wiedzieć, drogi bracie, droga siostro, do jakiej nadziei powołał cię Bóg. Co przygotował dla nas? Po pierwsze w niebie, po pierwsze, że nie polegamy tylko na tym życiu. Biblia mówi, jeśli tylko na tym życiu pokładamy nadzieję, jesteśmy najbardziej ze wszystkich ludzi pożałowania godni. Co przygotował dla nas w niebie? Ale nie tylko. Nadzieja tutaj na ziemi. Jaką możemy mieć nadzieję? I myślę, że nie do końca, że wielu ludzi żyje w beznadziejności. Nie ma nadziei, że coś się stanie. Że nawet tutaj coś się zmieni. Tak to było, byle jakoś tam. Abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja. I dalej, do której was powołał. Jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. A więc jakie jest bogactwo chwały udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Kochani, cóż to takiego jest chwała? Wczoraj na spotkaniu Kawiarenki Biblijnej rozważaliśmy taki fragment, kiedy prorok Izajasz znalazł się w obecności Bożej chwały. I kiedybym zapytał was, co to jest chwała Boża? Co to takiego jest? O co tu chodzi? To gdyby każdy miał powiedzieć swoimi słowami, bo na pewno wielu z was to przeżyło, powiedziałby może ktoś, no, to wtedy tak się czuje Bożą obecność. I może byście powiedzieli, no tak ciepło mnie przechodzi, albo no tak dobrze jest. Albo ktoś powie, no czuję głos Boży, albo no czuję się grzeszny, albo no wtedy Bóg mnie uzdrawia, czy dzieją się cuda, czy... Chcielibyśmy powiedzieć może wiele rzeczy, ale trudno to do końca opisać. Nie będziemy tego czytać dzisiaj, ale jeśli nie czytaliście, przeczytajcie księgę proroka Ezechiela. On próbował opisać chwałę Pana, która weszła do świątyni, która potem opuszczała świątynię. Tam jest taki opis różnych istot, który był pełny oczu, koła w kołach. I nikt tego naprawdę nie potrafi wyjaśnić, jak to... Nie możemy sobie tego gdzieś geometrycznie wyobrazić. Co to oznacza? Że chwała Boża to jest z punktu widzenia ludzkiego coś daleko więcej, co można tak do końca opisać. Ale czytamy właśnie w księdze Izajasza, że kraj w tej chwale kraj szaty Pana wypełniał świątynię. Wczoraj zobaczyliśmy, to jest 6 rozdział Księgi Izajasza, że kiedy była obecność Bożej chwały, to coś się działo. Po pierwsze, Izajasz, po pierwsze wszystko tam wołało chwała. Były w obecności Bożej chwały była chwała, tak powiem. Czytamy w Księdze Objawienia, czyli w ostatniej księdze Biblii, że przed Bożym tronem jest chwała Boża i tam cały czas jest uwielbienie dla Boga. Wszystko woła święty, święty, święty. To jest napisane w Objawieniu, także w Księdze Izajasza. Ta sama pieśń. Święty jest Pan, Bóg zastępów. Nieustannie jest oddawana chwała dla Boga. Stworzenia oddają Mu cześć, oddają Mu chwałę. Jest tam też odgłos jak szum wielu wód, jak potężnych grzmotów. Ale kiedy Izajasz tam się znalazł, to czytamy, że jego pierwszą reakcją było, powiedział: biada mi, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. Pierwsza rzecz, w obecności Bożej chwały człowiek poczuł się grzeszny. Natychmiast zobaczył, jaki jest jego problem. Nikt mu nie musiał powiedzieć. Następną rzeczą było to, że Izajasz doznał przebaczenia, bo Bóg mu powiedział poprzez jednego posłańca: twoja wina została odpuszczona, grzech został zakryty, węgielek z Bożego ołtarza dotknął jego warg, wina została odpuszczona. Następnie usłyszał Boży głos, który niósł powołanie i odpowiedział ten głos. Kochani, dlaczego o tym mówimy? To jest Boża chwała, to jest Boża obecność. Jak wiele razy ludzie próbują się nawzajem moralizować. I tak samo w kościele możemy komuś powiedzieć: wiesz, nie powinieneś tego robić. Nie powinieneś może pić, nie powinieneś palić, a może nie powinieneś źle mówić. I czasami to tak też mówi: tak, nie, no mi się wydaje, że to nie jest takie złe, wszyscy tak robią i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy jest obecność Bożej chwały, człowiek natychmiast przestanie dyskutować, natychmiast czuje się osądzony, natychmiast w jednym momencie widzi swoje życie jak na takim skanerze. Kochani, gdybyśmy doceniali, czym jest Boża chwała, zabiegalibyśmy o nią. Ale chcę wam to podkreślić. Kochani, co tu jest napisane? Jakie jest bogactwo chwały, jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Chcę ci powiedzieć, no, bo możemy myśleć tak, no tak, tak było w księdze proroka Izajasza, no tak, to fajnie by było, no tak, tak jest, tak w niebie będzie, no jak się tam dostaniemy, no dotrwamy, to no dobrze, no tutaj na razie. Chcę wam powiedzieć, to nie jest tak. Chwała, bogactwo chwały jest dziedzictwem świętych, jest dziedzictwem was, jest dziedzictwem moim, jest dziedzictwem zboru w Robartowie. Amen? Tak jest napisane. I o to modlił się Paweł, aby Bóg oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. To jest dziedzictwo Boże. Kiedy staliśmy się synami i córkami, to bogactwo tej chwały jest naszym udziałem. Jest udziałem Mariusza, udziałem Piotra, udziałem Andrzeja, Joli, jest udziałem Kościoła w Lubartowie, Kościoła w Lublinie, ludzi, którzy tego chcą. Żebyśmy to zrozumieli, bracia i siostry, zabiegalibyśmy o Bożą obecność, powiem wam. Przychodzilibyśmy tu w modlitwie, chodzilibyśmy, może wkładali ręce na krzesła, może naokoło. Panie, niech twoja obecność, niech twoja chwała wypełni pomieszczenie. Dlaczego? Nie męczylibyśmy się wtedy, by komuś powiedzieć: wiesz, ty to nie powinieneś może taki być zły dla swojej rodziny, albo no wiesz, ty to powinieneś być uwolniony z tego i z tego grzechu. Bo Boża obecność po prostu to zrobi. Boża chwała. Bracia i siostry, gdybyśmy wiedzieli, że ta chwała Boża jest dziedzictwem naszym, zabiegalibyśmy o nią w naszych domach, aby żyć w Bożej obecności, modląc się. Halleluja. O, dzięki ci, Panie. Kochani, a więc to jest modlitwa o obecność Bożej chwały. Jest to jedna rzecz, o którą Paweł prosił. Abyście wiedzieli, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Następna rzecz, jeśli chodzi o co kazał się modlić, mówi: i abyście wiedzieli, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego, podkreślę, wobec nas, którzy wierzymy. Wobec nas. Chyba nie muszę tutaj nikogo przekonywać, że Bóg jest wszechmogący. Na pewno, skoro tu przyszliście, to w to wierzycie, że On jest Twórcą, że jest Wszechmogący, że jest wielki naprawdę. Ale na pewno wielu myśli, no na koniec Wszechmogący, ale tu moje życie, moim życiem Słowo Boże mówi, byście wiedzieli, jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy wobec nas. Kiedy to namaszczenie, które było na Jezusie Chrystusie, wpływa do Twojego i mojego życia, to to namaszczenie działa to samo, co czynił Jezus Chrystus. Amen? To samo, co czynili apostołowie. Czy wierzycie w to? Amen. Wierzycie. Wierzycie. Ja wierzę. Halleluja. Bo nie bójcie się. Wyznajcie to, że to samo namaszczenie jest to samo namaszczenie, kiedy wpływa do życia naszego, czyni dokładnie to samo, co było w Jezusie Chrystusie. Jeżeli Jezus Chrystus mówił oddaj, jeżeli Chrystus był posadzony ponad wszelką władzą, jeżeli Chrystus był tym, który niósł uwolnienie, jeśli to namaszczenie wpływa do naszego życia, ta sama moc przynosi uwolnienie również w naszym życiu i, kochani, przez nasze życie. I chcę wam powiedzieć, wiem, że Jezus Chrystus jest. Chcę powtórzyć pewne słowo, które mówiliśmy w środę. Otóż Ewangelia mówi, że Pan Jezus mówi taki przykład, że kiedy zbrojny mocarz strzeże swojego mienia, to bezpieczne jest jego mienie i jego zbroja. Ale gdy przychodzi ktoś mocniejszy, to zabiera mu jego zbroję i jego mienie. I chcę wam powiedzieć, jakkolwiek by diabeł nie wydawał się mocny, jakiekolwiek by nie miał warownie w twoim życiu, czy w życiu ludzi w Lubartowie, czy w Polsce, gdziekolwiek, to Mesjasz, który przychodzi, jest mocniejszy od tego, który ma te warownie. On przychodzi i jest mocniejszy. I drodzy, kiedy przyjmujemy to namaszczenie, kiedy po prostu wpuszczamy Chrystusa do Jezusa do naszego życia, kiedy przyjmujemy moc Ducha Świętego, to jest to samo namaszczenie, przychodzi, to jest to namaszczenie, nie tylko to, ale kto, powiem. To jest właśnie cudowne, że to jest i to, i kto. Ten, który jest mocniejszy, wchodzi do naszego życia, który mówi po prostu oddaj. I wiecie co, no, użyję tego przykładu, ten przykład oczywiście może będzie banalny, ale może w jakiś sposób nam uzmysłowi wielkość Jezusa Chrystusa. Wiecie, że czasami jest kino akcji, gdzieś tam jakieś filmy są i czasami są tacy bohaterowie poszczególni, których wszystkich, prawda, wszystkich zwyciężają. Ktokolwiek by tam im nie podskoczył, to jakiś tam, czasami jest to takie kino, że ktoś tam, jakikolwiek tam nie był, czy jakiś tam przeciwnik wyjdzie, jakoby broń nie miał, to ten człowiek go zawsze zwycięży. Nawet jeżeli samochody jadą, on potrafi wyskoczyć, przeskoczyć, czy cała armia, to jest tak sprytny, że potrafi wszystkich po prostu zniszczyć, prawda? Kina, jeden bohater. No i takich jednym z bohaterów są różni tam inni, czy tam Seagal czasami, czy tam Chuck Norris, prawda? Taki człowiek, oczywiście wy nie oglądacie takich filmów. Podobno jest chrześcijaninem, ktoś tam mówi, nie wiem. No mniejsza z tym, nie o to chodzi. Ale wiecie, czy mówię, że jeden człowiek, który zawsze wszystko zwycięża. I nawet taką zagadkę, kawał słyszałem. Wiecie, dlaczego Chuck Norris nie boi się bólu? Bo ból boi się jego. Ale ja specjalnie to mówię. Jeżeli można sobie wyobrazić, że Chuck Norris jest jakimś tam, czy tam, no, oczywiście jakiś tam bohater, powiedzcie, kim jest Mesjasz, kim jest Jezus Chrystus dla wszelkiej mocy ciemności, dla wszelkiej choroby, dla wszelkiej sytuacji, którą mógłbyś sobie wyobrazić. Porównanie do Chucka Norrisa jest co najmniej niestosowne, zbyt małe. Ja zapytam, nie ma oczywiście mowy, by Mesjasz bał się szatana, ale może to zmienić inaczej. Dlaczego ten, który jest pełen Ducha Świętego, dziecko Boże, dlaczego nie boi się diabła? Bo diabeł boi się jego. Czy to jest prawda? Czy wierzycie, że tak może być? Amen, kochani. Ja mówię tak, babcia czasami moja, kiedy jeszcze żyła, świętej pamięci, mówiła, ty się Mariusz nie boisz tam do piwnicy iść tak ciemno. Ja mówię, nie, babciu, no co ty? Tam przecież, jeżeli są jakieś duchy, to one się mnie boją, bo we mnie jest większy, ten, który jest większy niż ten, który jest w świecie. Musisz to wiedzieć, to nie jest coś, co sobie wmawiasz, że mówisz, nie, nie, no teraz będę wierzył, tak, już teraz nie będę się bał. To jest realna prawda, kiedy przyjmujesz Jezusa Chrystusa, Jego namaszczenie jest w tobie. To jest większy niż ten, który jest na świecie. I powinieneś wiedzieć, że diabeł się boi tego namaszczenia i chce, i będzie się trzymał z dala od tego namaszczenia, które było na Jezusie Chrystusie. Diabeł zatroszczy się o to, żebyś nie doceniał, kim jest Jezus Chrystus. Będzie się trzymał z daleka i mnie również, od Jezusa Chrystusa, od tego namaszczenia. Postarać się zastąpić różnymi rzeczami, które nawet nie są złe, bylebyś tylko nie sięgnął po to namaszczenie, które przychodzi, przynosi wolność. Bylebyś tylko nie dotarł ten papier, ten akt króla królów, który przynosi wolność. Wiecie, że czasami w istotnych sprawach prawnych jest jakiś dokument, prawda, który na końcu gdzieś tam przychodzi, że czasami jak papierka brakuje, to się nie zrobi. Ostatnio rozmawiali, że budowa, żeby się tam rozpoczęła, no to musi być o pozwolenie jakieś tam takie, inne. Jak nie ma tego, to nie zrobisz, bo inaczej to... I tak samo tutaj. Możesz, no jest, mam jakieś problemy, mam jakąś depresję, mam opresję, jestem w grzechu, coś się dzieje złego w mojej rodzinie, w moim życiu. Ale przychodzi dokument króla królów, pana panów, nie ma wyższej instancji. Jest tam podpisane. Ten i ten jest wyzwolony. Ten i ten jest wyzwolony. Wyzwolenie dla jeńców. Halleluja. I to jest cudowne. I chcę wam powiedzieć tak. Ludzie czasami fascynują się jakimiś takimi rzeczami, czy nawet chrześcijanie, no trzeba by tam wiedzieć, prawda, no tu są jakieś tam, prawda, demony, to trzeba by wiedzieć, jak to tam jest, jak to się układa. Niektórzy ludzie fascynują się grzechem, żeby o, ci ludzie tam grzeszą, to jest takie jakieś bałwochwalstwo, czy tam coś tam, no. I tak właściwie ludzie, albo tam co piekło mówi, chcę wam powiedzieć, to jest nieistotne, nieważne. Ja chcę wam powiedzieć, wierzę, że nie musimy tego znać, nie musisz tego wiedzieć. Musimy znać Jezusa Chrystusa, kochani. Wiedzieć, czym jest i kim jest to namaszczenie, które przynosi wolność. I jak powiedziałem, że diabeł będzie chciał, żebyśmy tego nie wiedzieli, by to nie docierało do naszego życia. I on jest kłamcą. I nawet będzie chciał powiedzieć, no tak, rzeczywiście, to namaszczenie na Jezusie Chrystusie jest, czy było, ale wiesz, to już przedawniło się. To już prawo, które się przedawniło, tak, ono w dziejach apostolskich działało. Chcę wam dzisiaj mówić w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, jeśli tak myślicie, jest to nieprawda. Nie przedawniło się, nie ma przedawnienia. Jezus Chrystus wczoraj i dziś i na wieki ten sam. Halleluja. Jeśli kiedyś przynosił miłościwy rok Pana, jeśli kiedyś przynosił wolność od wszelkiej opresji, powiem tak, wolność w każdym obszarze życia, jakby tego nie nazwać, to przynosi to również dzisiaj. A więc jeżeli to myślałeś, jeżeli diabeł ci to mówił, nie ma przedawnienia. Albo jest jeszcze inne prawo, były takie tutaj nazwy nasze prawo. Gdzieś tam jest, prawda, że jeżeli jest zasiedzenie, no to przez zasiedzenie ktoś tam nabywa jakieś prawo do czegoś. Tak samo diabeł może powiedzieć, nie, nie, wiesz, ja tu już mam prawo do twojego życia, czy do tej sprawy, przez zasiedzenie. Już tak dużo lat masz tą chorobę, tak dużo cierpisz z tego powodu, że to już... nie, nie, to już nie odpuszczę ci tego. Chcę wam powiedzieć, nie ma czegoś takiego jak zasiedzenie. Nie ma czegoś takiego, jest to nieprawda. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa dzisiaj ja niweczę to kłamstwo. Dzisiaj w imieniu Pana Jezusa Chrystusa łamiemy to kłamstwo. Mówimy, że Jezus Chrystus wczoraj i dzisiaj i na wieki ten sam. A więc halleluja. Halleluja. Kochani, mówię, gdybyśmy, drodzy, wiedzieli, czym jest to namaszczenie, gdybyśmy doceniali, że to jest moc wobec nas. To nie jest tylko moc Boga Wszechmogącego, który jest sobie wszechmogący i sobie jest gdzieś tam wszechmogący. Moc wobec nas. I kochani, chciałbym przez chwilę, żebyśmy zrobili coś takiego. Za chwilę przeczytamy ten wiersz. Za chwilę w ogóle będziemy się tym modlić. Aby Bóg, Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał mi ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego, oświecił serca, oczy serca mojego, abym wiedział, jaka jest nadzieja, do której mnie powołał i jakie jest bogactwo chwały jest udziałem moim w dziedzictwie Jego, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec mnie. Tu mogę wstawić sobie Mariusza, który wierzy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Czy macie Biblię? Możecie to otworzyć? Może to wyświetlić, czy teraz... Nie, to może nie. Kochani, to w takim razie tak. W tym momencie otwórzmy list do Efezjan, pierwszy rozdział i od wiersza 16 i będziemy to wspólnie deklamować, wspólnie mówić. Stawiając mnie, a w miejscu wobec mnie, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec, każdy wstawi tutaj swoje imię. Zróbmy taką deklamację. Od 16 wiersza ja będę ją prowadził. Będzie modlę się i 17. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał mi ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca mojego, abym wiedział, jaka jest nadzieja, do której mnie powołał i jakie jest bogactwo chwały jest udziałem moim w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec imię, wobec Mariusza, który wierzy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Halleluja. Więc kochani, nie fascynujmy się, nie dajmy się w to wciągnąć, że ludzie mówią, wiesz, musisz poznać tam jakieś demony, są jakieś tam inne rzeczy. Wystarczy, że będziesz znał tego, który jest mocniejszy. Amen? Wystarczy, że znam tego, który jest mocniejszy. To jest nieistotne. Ja nie muszę wiedzieć, jakie tam są jakieś układy. Niektórzy chrześcijanie się tym fascynują, mówią, to jest to. To nie jest istotne. Kiedy przychodzi namaszczenie Jezusa Chrystusa, wystarczy znać tego, który jest mocniejszy. Zobaczcie, co jest tutaj napisane. Że wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy Go posadził ponad... po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą. Wszelką! Czyli cokolwiek byście tutaj wymienili. I zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Czyli zobaczcie, że panowanie Chrystusa jest ponad wszelką mocą, czyli ja bym powiedział i osobową, i bezosobową. Czy to będzie jakiś tam demon, czy to będzie choroba, czy to będzie depresja, opresja, czy to będzie człowiek, czy cokolwiek to nie będzie. Cokolwiek. Ponad wszystkim. Wystarczy znać tego, który jest większy. Halleluja. A więc to jest moc, która działa wobec nas. Wystarczy, że będziemy znać tego, który jest większy. I to, kiedy znam tego, który rozwiązuje wszelkie więzy, który wypuszcza każdego uciśnionego na wolność, który leczy wszelką chorobę, daruje wszystkie długi, to wystarczy. On jest mocniejszy, a więc, kochani, Jego wystarczy, jak znamy. Chciałbym jeszcze jedno powiedzieć. Zobaczcie, że Bóg jest nazwany tutaj Ojcem Chwały. Mówiliśmy ostatnio, że Bóg jest naszym Ojcem, ale Bóg jest również Ojcem Chwały. Jest nazwany Ojciec Chwały. Aby Bóg Pan naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały. Bóg chce objawiać swoją chwałę. I kochani, kończąc, czytamy, że Bóg okazał swoją moc w Chrystusie, gdy Go podał wszystko pod Jego nogi, a Jego ustanowił ponad wszystko głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który wszystko we wszystkim wypełnia. A więc tak, Chrystus jest głową Kościoła, tak? Amen?
Amen.
Alleluja. Kochani, Chrystus jest głową Kościoła, a Kościół czym jest?
Ciałem.
Czy, a wy? My czym jesteśmy? Członkami, tak? Mam pytanie, czy są jakieś członki ciała, które zwykle znajdują się poniżej nóg? Nie, tak? Nogi są najniżej. Zobaczcie, to jest napisane, że Bóg wszystko poddał, Chrystusa ustanowił głową Kościoła, wszystko poddał pod nogi Jego. Czy rozumiecie, bracia i siostry? Kiedy znajdujemy się w ciele Jezusa Chrystusa, wszystko, co poddane jest Chrystusowi, jest poddane Jemu przez nas. Nie nam po prostu, nam, że sobie coś robimy, ale Jemu przez nas, ponieważ jesteśmy w Jego ciele. Kiedy to namaszczenie wpływa do naszego życia, to wszystko, co jest poddane Chrystusowi, jest poddane również Tobie, jest poddane mnie. Oczywiście, jeśli wpłynie to namaszczenie płynie przez nas, nie robimy, tutaj nie będę już o tym mówił, nie robimy rzeczy według swojej woli, ale w tym momencie do tych rzeczy, które są pod obcym panowaniem, mówimy oddaj. I kochani, za chwilę będziemy się modlić. I Bóg pokazał mi, że ważne jest na każdym spotkaniu, aby każdy z nas mógł przeżywać Bożą obecność, mógł przeżywać spotkanie z Bogiem, by mógł mieć spotkanie z Bogiem przy ołtarzu. Co to znaczy przy ołtarzu? My nie mamy ołtarza jak w Starym Testamencie. To też tak naprawdę, no, ołtarz na chlebie pokładne. Naprawdę ołtarz to jest miejsce spotkania z Bogiem. Tak to się nazywa, tak to naprawdę, taka jest duchowy sens. I ołtarz może być tam, gdzie stoisz. Nawet nie ma specjalnego miejsca, żeby wychodzić, chociaż w środę tutaj wyszło sporo osób i rzeczywiście doznawało Bożego dotknięcia. Ale dzisiaj wierzę, że każdy z nas odczuje Boże dotknięcie tam, gdzie stoi. Za chwilę, drodzy, będziemy się modlić. I chciałbym, abyśmy o co się modlili. Po pierwsze, będziemy się modlić tą modlitwą, aby Bóg oświecił nasze serca, abyśmy docenili po pierwsze, kim jest Mesjasz. Abyśmy poznali Go, pragnęli Go poznać. Abyśmy poznali to namaszczenie, które przynosi uwolnienie do każdego obszaru naszego życia. A może to już mówię, to już może jest coś zasiedziałego. Może czujesz, wiesz, że jest jakiś obszar, który nie masz tam zwycięstwa. Wystarczy po prostu, że kropla tego namaszczenia Jezusa Chrystusa tam wejdzie. Ten akt, Boże Słowo, które mówi oddaj, zostaniemy uwolnieni, drodzy bracia i siostry. To jest to namaszczenie, które powinniśmy modlić się i zabiegać, by to namaszczenie weszło do naszych domów. I kochani, będziemy się dzisiaj modlić. I aby Bóg oświecił nasze oczy, abyśmy też wiedzieli, jakie jest bogactwo chwały. Co dzieje się w Bożej chwale. Byśmy zapragnęli, by ta Boża chwała przebywała również w naszym życiu, w naszych domach, a przede wszystkim w Kościele. Powstańmy. I teraz przez chwilę, kochani, będziemy się modlić. Będziemy się modlić. I drodzy, pierwsza modlitwa, będziemy się modlić, aby Bóg oświecił oczy naszego serca. Będziemy wołać, kim On jest, jaka jest wielkość Jezusa Chrystusa, jaka jest wielkość Jego mocy. To po pierwsze będziemy się modlić, a potem będziemy się modlić o nasze życie. Może obszary, które jeszcze potrzebują tego dotknięcia. Podnieśmy wspólnie nasze głosy. Halleluja. Panie cudowny, uwielbiamy Cię, Boże cudowny, za Twoje słowo, za Twoją moc, za Twoją wszechmoc. Panie, tego dzisiejszego dnia, Panie, modlimy się, cudowny nasz Ojcze i cudowny